nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki.
Witam serdecznie, przed mikrofonem Borys Kozielski i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej audycji Nauka XXI wieku. A dzisiaj spotykam się z moim tatą, czyli z profesorem Politechniki Warszawskiej, wieloletnim wykładowcą na Politechnice, wykładał fizykę, wykłada cały czas jeszcze, jest jak najbardziej czynny. I właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych nowościach, które ukazały się w internecie. Szerzej w drugiej części audycji omówimy to, co wszystkich najbardziej w tej chwili zajmuje, czyli wybuch wulkanu w Islandii, coś, co jest takim dla nas zjawiskiem dosyć spektakularnym, jeśli tak można powiedzieć, bo po prostu popsuło nam szyki, prawda? Popsuło nam szyki i nie pozwoliło nam latać i utrudnia nam życie. Ale w pierwszej części jeszcze mam kilka informacji takich ciekawych do przekazania. Na przykład taka. Powstał nowy, najbardziej magnetyczny materiał na świecie. To ekobiologia.pl, stamtąd zaczerpnięty jest Marcin, jest autorem tej informacji. Nowy, sztucznie stworzony materiał magnetyczny dzięki swoim właściwościom obalił lidera w swojej grupie, którym było połączenie kobaltu i żelaza. Silniejszym zawodnikiem okazał się związek żelaza i azotu i to o całe 18%. No i to jest bardzo ciekawe, bo kobalt i żelazo to są dwa metale, natomiast kobalt i azot to jest taki dziwny trochę związek gazu z żelazem, prawda? Dlaczego? Jak to można związać żelazo z azotem?
No można, bo przecież jeżeli jest jako domieszka azot, to wtedy znaczy, że on jest w ciele stałym, bo przecież azot normalnie, jeżeli jest sam azot, prawda, same tylko atomy, czy tam cząsteczki azotu, prawda, no to one w normalnych warunkach, to znaczy, że przy temperaturze takiej powiedzmy 0 stopni albo 20 stopni pokojowej i przy normalnych ciśnieniach, czyli jednej atmosfery, czy jednego bara, to on jest w stanie gazowym. Natomiast, jak wiadomo, istnieją trzy stany.
No tak, ale to w bardzo, bardzo niskich temperaturach, poniżej minus 200 stopni bodajże, tak?
Tak, jeżeli mieli do czynienia z samym azotem wtedy.
No właśnie, a żelazo?
Ale azot, można, atomy żelaza mogą, atomy azotu mogą się wbudowywać w sieć krystaliczną żelaza na przykład. I wtedy będziemy mieli, oczywiście jest mało tych atomów w stosunku do atomów żelaza.
I on wtedy nie może odparować po prostu.
Wodór można, nie. Znaczy, oczywiście tam zachodzą jakieś procesy wymiany z otoczeniem, prawda? To znaczy, część wychodzi na zewnątrz, część wchodzi do środka. Tym niemniej, jeżeli już jest uwięzione głęboko, te atomy są uwięzione głęboko w metalu, no to one, mimo że w normalnym stanie azot jest gazowy, to wewnątrz stanowi po prostu takie domieszki. Niektóre z atomów są gośćmi, że tak powiem, tym. I one zwiększają, jak widać, własności magnetyczne.
I to 18% to dosyć dużo.
Tak. Chodzi o to, że ogólnie można podzielić wszystkie materiały na trzy takie zasadnicze grupy. Na ferromagnetyki, to jest to właśnie, co nas interesuje, i na paramagnetyki i diamagnetyki. T te para i diamagnetyki mają słabe własności magnetyczne. Tym niemniej też mają własności magnetyczne.
Czyli aluminium też ma na przykład.
No tak? Też, ale
mimo, że jest... magnes nie przyciąga.
Nie, bo nie mają zewnętrznego pola magnetycznego. Trzeba wejść głębiej, żeby zrozumieć, dlaczego istnieją takie materiały, jak właśnie dia magnetyki czy paramagnetyki i również materiały feromagnetyczne.
No ale dzisiaj to tak krótko omawiamy, także no może tylko na
tylko
tym...
Tylko o samych fero, powiedzmy. Więc feromagnetyki to głównie dlatego się nazywają ferro, gdyż stal, właśnie żelazo jest właśnie takim dobrym materiałem magnetycznym. I dlatego na rdzenie magnesu używa się właśnie takich specjalnych stopów żelaza. Między innymi stop z kobaltem, czyli dodanie atomów kobaltu, który też jest normalnie w stanie stałym, tutaj okazuje się, powoduje zwiększenie własności magnetycznej. Co to znaczy? Dlaczego w ogóle ferromagnetyk wykazuje taką dużą zdolność magnesowania? Otóż trzeba, gdybyśmy pod mikroskopem przy specjalnie spreparowanej powierzchni przecięcia takiego ferromagnetyka spojrzeli pod mikroskop oszlifowaną powierzchnię, to byśmy zauważyli takie mikroobszary, tak zwane domeny magnetyczne, które w mikroobszarach są bardzo dobrze uporządkowane elektrony, znaczy pole magnetyczne z poszczególnych elektronów w poszczególnych atomach. Tak to można ogólnikowo ująć i w takim mikroobszarze mamy silne pole magnetyczne, ale te obszary są zupełnie przypadkowo zorientowane względem siebie i w związku z tym one się w normalnej sytuacji, normalnym, nienamagnesowanym materiale, one się kompensują. Tam czasami wykazują jakieś słabe pole magnetyczne. Natomiast w silnym zewnętrznym polu magnetycznym te domeny, jest kilka mechanizmów, prawda, ale już nie wnikając w szczegóły, jak to się dzieje. W każdym razie one się ustawiają. Jeden z mechanizmów polega na tym, że przestawiają się pola magnetyczne poszczególnych domen, także tworzą jedno, znaczy się wypadkowe pole, silne pole magnetyczne. Jeżeli takie uporządkowanie zachodzi, to mamy do czynienia właśnie z dobrym magnesem. A teraz trzeba by było jeszcze powiedzieć, co się wewnątrz domeny dzieje, dlaczego atomy są w ogóle, dają pole magnetyczne. Znaczy się w takiej domenie, dlaczego powstaje pole magnetyczne. No więc trzeba zauważyć, że elektrony, właściwie to pole pochodzi głównie od elektronu. Więc elektron można sobie wyobrazić, powiedzmy, chociaż nie jest to ścisłe, ale można sobie w przybliżeniu wyobrazić, że to jest taka mała kuleczka, która się obraca. Obraca, tak jak Ziemia wiruje, prawda? Tak ta mała mikrokuleczka, ten elektron wiruje, powiedzmy. A wiadomo, że jeżeli coś, ładunek elektryczny wykonuje, prawda, obrót, no to powstaje pole magnetyczne. Okazuje się, że jeżeli coś krąży, na przykład jeżeli prąd elektryczny w pętli kołowej krąży, to wtedy występuje na zewnątrz pole magnetyczne. Wiemy, że spirala, taka nie spirala, tylko powinno się powiedzieć solenoid, czyli heliksa, prawda, czyli taka przestrzenna spirala, nie, że spirala normalnie jest na płaszczyźnie, ale popularnie mówi się spirala, chociaż to jest taka cewka, prawda, i cewka ma własności takie same jak magnes, sferomagnetyka. Tak, jak magnes trwały. Z tym, że teraz wróćmy, jak to się dzieje, że w takiej domenie właśnie występuje pole magnetyczne. Otóż w przybliżeniu też można sobie wyobrazić, że elektrony w poszczególnych atomach w ferromagnetyku wykonują takie ruchy kołowe. Znaczy poruszają się po kołach. Jeżeli tak, to taki elektron krążący po takiej orbicie jest takim mikro, stanowi mikromagnes, taki malutki magnesik. Jeżeli teraz inne sąsiednie elektrony ułożą się jeden za drugim i synchronizuje, znaczy się nie tyle synchronizuje, ile tak się ustawią te obroty, że w tym samym kierunku będą się obracać te elektrony, to one sumują się razem i pole magnetyczne, te mikropola się dodadzą i no, mamy na zewnątrz takiej domeny, mamy silne pole, bo wzmocnione ileś tam miliardów
no
razy.
Tak. Prawda? To już bardzo szczegółowe tłumaczenie, ale ja bym może jeszcze zapytał, co nam to da? To znaczy, co z tego może wynikać, że znaleźliśmy bardziej no, silniejszy jakiś magnetyk, prawda? Do czego to się może przydać?
No właśnie, więc wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z polem magnetycznym, gdzie pola magnetyczne są wykorzystywane, silne pola, tam jest to bardzo, bardzo cenne.
Silniki elektryczne na przykład.
No silniki, nie tylko. No to jest bardzo popularne. Ale z takich mniej popularnych rzeczy, no to powiedzmy, ja ciągle właśnie mówię o tym, że jedną z metod badania mózgu na przykład jest umieszczenie w skanerze takim, prawda, jest rezonans paramagnetyczny, gdzieś używa silnych pól magnetycznych. I właśnie jeżeli jest bardzo silne pole magnetyczne, to wtedy można uzyskać większą rozdzielczość na przykład komórek procesów mózgowych. I właśnie do tego celu między innymi może to służyć. Ale nie tylko, no wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z polem magnetycznym, dążymy do tego, żeby w małej przestrzeni było jak najsilniejsze pole, prawda? I to się uzyskuje.
No, kolejna wiadomość dotyczy mózgu Einsteina w szczególności. Kto to był Einstein, to chyba wszyscy wiedzą. Z tym, że właśnie podobno naukowcy zbadali jego mózg i okazało się, że on wcale nie był jakiś większy niż przeciętny, chyba nawet mniejszy. Informacja jest taka, że kiedy w 1955 roku przeprowadzono autopsję ciała Alberta Einsteina, medycynę spotkał zawód. Jego mózg wcale nie był większy od innych, wręcz przeciwnie, wydawał się mniejszy niż analogiczny organ przeciętnego Kowalskiego. Późniejsze badania potwierdziły, że zależność pomiędzy rozmiarem mózgu i inteligencją jest minimalna. Okazuje się, że w tym przypadku, podobnie jak wielu innych, liczy się nie ilość, ale jakość. No, mózg jest ciągle niezbadanym obszarem ludzkiej działalności i poszukiwań naukowych. Nie bardzo wiemy, za co odpowiadają niektóre części mózgu, ale dużo już wiemy, prawda? I wiemy, że na przykład mózg potrafi się regenerować w tym sensie, że jakaś inna część mózgu przejmuje zadania drugiej części, która jest na przykład uszkodzona, prawda? I też te badania, o których mówiliśmy ostatnio, pomogą na dokładniejsze spojrzenie w głąb.
Oczywiście, bo taka metoda badania, powiedzmy, inteligencji przez ważenie mózgu jest bardzo taka gruba. Oczywiście to porównanie, powiedzmy, człowieka zważenie mózgu człowieka, a zważenie mózgu małpy, no to w jakimś sensie rzeczywiście daje możliwość, ale już bardziej precyzyjne w ramach jednego gatunku określenie tylko po rozmiarach mózgu, czy po wielkości, po wadze, to trudno, to jest mało precyzyjne, że tak powiem, narzędzie.
No ale jednak ptasi móżdżek to powiedzenie.
No w tym sensie tak, w tym sensie, że jeżeli różne gatunki porównujemy, a wewnątrz jednego gatunku, to jeszcze się liczy komplikowanie mózgu, to znaczy na pewno słoń ma większy mózg niż człowiek, prawda? I gdybyśmy zważyli...
Nie, chyba nie. Właśnie.
Ma. Gdybyśmy zważyli, się waży tak stosunek do ciała, też robi się tego typu porównania, tym niemniej musi mieć większy mózg, bo ma więcej tkanek do sterowania. I dlatego ma większy, ale to wcale nie znaczy, że ma bardziej skomplikowany, ale właśnie na pewno mniej skomplikowany niż człowiek, prawda? To jest jedna rzecz. Nie znamy dokładnie, jak badać stopień komplikacji mózgu jeszcze. Ta dziedzina cała jest jeszcze po wijakach, to nie warto już powiedzieć, że coraz więcej prac ukazuje się właśnie na temat tak zwanej kognitywistyki, czyli nauki o pracy mózgu ogólnie biorąc. I cała świadomość nasza, czyli ta dusza, którą się uznaje jako nieśmiertelna i która według religii jest po prostu, można oderwać ją od ciała i ona jest poza ciałem, może istnieć, prawda? I może jako dusza może zmartwychwstać, podczas gdy ciało wiadomo, że się rozkłada i niszczy się. No to chociażby z punktu widzenia kognitywistyki raczej trzeba by było zaliczyć do tego, że to, no chociaż powszechnie, znaczy duży procent ludzi uznaje właśnie, że istnieje ta dusza, prawda, to z punktu widzenia nauki, kognitywistyki trzeba przyjąć za Crickiem tą zdumiewającą, jak on nazwał, hipotezę, że cała nasza świadomość, czyli ta dusza, właściwie nie jest niczym innym, tylko grą neuronów. To jest po prostu zjawisko fizyczne, które towarzyszy, bardzo ogólnie oczywiście nie jest badane dokładnie, dopiero są początki badań w tej dziedzinie, ale jest to, trzeba to spojrzeć na to z punktu widzenia kognitywistyki, że jest to zjawisko fizyczne wynikające z aktywności neuronów i nic więcej.
No, ja bym się tutaj kłócił, ale zdania są podzielone. Wchodzimy troszkę na ścieżkę śliską, filozoficzną. Tak, przeczytam kolejną informację może. Dookoła świata dzięki potędze Słońca. 200 kg masy, 80 metrów rozpiętości skrzydeł, na nich 12 tysięcy ogniw fotowoltaicznych. Solar Impulse ma przelecieć świat dookoła już za 2 lata. Na razie utrzymał się w powietrzu przez 90 minut. To Onet.pl, Technowinki, podaje taką informację. Czyli co? Czyli samolot, który się wzniesie, szybowiec, będzie miał na sobie ogniwa, które będą zasilać ten szybowiec, tak? Znaczy to nie będzie zupełnie szybowiec.
Jeszcze raz może, gdyby, co tam...
200 kg masy, 80 metrów rozpiętości skrzydeł, na nich 12 tysięcy ogniw fotowoltaicznych. No i ma latać wokół Ziemi ten szybowiec, który będzie właśnie napędzany nie tylko siłą wiatru, ale również tymi ogniwami, prawda? No, to jest ciekawy pomysł, żeby coś, co się przemieszcza, czerpało energię z czegoś, co ma ze Słońca na przykład, prawda? Tylko ja tutaj nie wnikam już w ten eksperyment, w to doświadczenie, które jest bardzo ciekawe, ale gdybyś mógł powiedzieć nam, skąd się bierze prąd, jak można światło zamienić na prąd, prawda? Bo to coraz częściej spotykamy te ogniwa, montowane są na budynkach, na ulicach montowane są do oświetlania znaków drogowych na przykład, to już bardzo często jest spotykane w tej chwili. No i lada moment należy się spodziewać, że dużą część energii, takiej używanej w domu nawet, będziemy mogli czerpać z dachu, po prostu ze Słońca, które niekoniecznie musi świecić. Akurat może być po prostu dzień pochmurny i też wtedy prąd jest wytwarzany przez takie ogniwo. Jak to działa?
No właśnie, więc to w skrócie i bardzo ogólnikowo można powiedzieć w ten sposób, że to musi być złącze ogólnie, złącze PN. Co to znaczy? No nie chcę zbyt szczegółowo to wyjaśniać. W każdym razie może tak powiem, że przy odpowiednio spreparowanym półprzewodniku materiale można tak go spreparować, to głównie przez domieszki, że jedna część będzie miała przewagę elektronów w takiej próbce na przykład, weźmy jak działa ogniwo fotowoltaiczne. To znaczy taka dioda w pewnym sensie, znaczy takie złącze, o to lepiej tak powiedzieć, czyli część materiału jest taka, że ma przewagę elektronów nad dziurami. Bo to trzeba jeszcze powiedzieć, co to są dziury w półprzewodniku. Natomiast druga część, odwrotnie, ma przewagę dziur nad elektronami. I teraz, jeżeli takie dwa obszary są połączone razem i jeżeli się oświetli taki obszar złącza, prawda, składający się z tych dwóch obszarów, to okazuje się, że elektronów wtedy na skutek energii, fotonów, które pochłaniają...
To zaraz, chodzi o to ciepło, które dostajemy od Słońca, nie, czy nie chodzi ciepło, o światło?
O światło, energię fotonów, które padają na ten obszar fotowoltaicznej, prawda, staje się ogniwem. Dlaczego? Dlatego, że elektrony, które już są w nadmiarze w prawej części, powiedzmy, a dla ustalenia uwagi wyobraźmy sobie to w ten sposób, że w lewej części takiego złącza mamy niedobór elektronów nad dziurami, znaczy jest więcej dziur. Dziury to są w morzu ładunków ujemnych elektronów, znajdują się puste takie miejsca. I wtedy taka dziura jak gdyby jest ładunkiem dodatnim. Zachowuje się tak jak ładunek dodatni. To znaczy, jeżeli elektron przychodzi z miejsca zapełnionego na miejsce puste, czyli do dziury, to zostawia miejsce puste z tyłu za sobą, prawda? Czyli elektron się przemieszcza w prawo, a dziura wędruje w drugą stronę przeciwnie. Czyli tak jak ładunek dodatni, bo elektrony są ładunkiem ujemnym. I normalnie na takiej granicy tych dwóch obszarów, o których wspomniałem, że w jednym obszarze mamy przewagę elektronów, a w innym mamy przewagę, mówiąc w bardzo uproszczony sposób, a w drugim mamy przewagę. Przewagę to nie znaczy, że tam tylko są dziury po jednej stronie, a tam tylko elektrony, bo dziury muszą być w czymś, prawda? Więc w morzu elektronów po lewej stronie mamy dziury, a w drugim obszarze tych dziur jest dużo mniej. Prawda? Tak to trzeba ująć. Jest przewaga zdecydowana w stosunku do tamtej, jest przewaga elektronów. I teraz tak, do tego, żeby teraz elektron mógł przejść do obszaru, gdzie tam jest nadmiar elektronów, no to trzeba energii. Dlaczego? Dlatego, że on odpychany jest i ładunek ujemny jest tymi elektronami, które już tam siedzą, odpychany jest. Więc żeby go wepchnąć na siłę, że tak powiem, do tego drugiego obszaru, to trzeba mu dać dużego psztyczka. Czyli takim psztyczkiem jest foton, który światło, które go podnosi, daje mu energię i on z dużą, powiedzmy, prędkością, można to tak naiwnie powiedzieć, wędruje do tego obszaru, mimo że tam go odpychają inne elektrony, ale wepchnie się tak jak w tramwaju czy gdzieś tam, prawda, pasażer. No i wtedy, co się wtedy okazuje? Okazuje się, że jeden koniec, ten prawy powiedzmy, ma wtedy po oświetleniu zdobywa więcej elektronów niż normalnie by miał. A drugi zubaża się w te elektrony, bo one przeskakują, bo weźmy taki mechanizm, prawda, że one się zubaża ten drugi obszar. No i wiemy, że wtedy powstaje różnica potencjału, powstaje napięcie między tym lewym a prawym, czyli jeżeli połączymy przewodem elektrycznym te dwa końce na zewnątrz, jakimś drutem powiedzmy, mówiąc w bardzo uproszczony sposób, prawda, no to elektrony będą po tym drucie płynąć do niższego potencjału, będą wracać, czyli jest to ogniwo, takie ogniwo jak elektrochemiczne, tylko działa na innej zasadzie, na zasadzie foto, dlatego się nazywa fotowoltaiczne, czyli fotony, światło, fotony powodują powstanie voltów napięcia i dlatego fotowoltaiczne. Stąd ta zbitka słowna ogniwo fotowoltaiczne. Czyli coś, co wytwarza napięcie pod wpływem światła. W ciele stałym to się robi. To na ogół w polikryształach teraz już się wytwarza takie postaci takich płytek naparowuje się odpowiednio, ja już mówiłem, preparuje się, prawda, jedna powierzchnia ma głównie nadmiar, prawda, elektronów i nadmiar.
No to dzisiaj właśnie trochę jest informacji na ten temat, bo i kolejna wiadomość gospodarcza, z wiadomości gospodarczych, 45% na dopłaty na kolektory słoneczne. To jeśli ktoś ma domek jednorodzinny i chce sobie zainstalować takie kolektory słoneczne, może uzyskać 45% dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
No wiadomo dlaczego, prawda, że energia słoneczna jest najbardziej czysta i nie wymaga dodatkowych, chociaż tu są
pewne ale dzisiaj będziemy mówić też o drugiej energii czystej z ziemi, prawda, która jest przecież cały czas nas ogrzewa dosyć mocno. No nie tylko z wulkanów, ale i z wnętrza ziemi po prostu.
Tak. Są próby tego typu.
No ale to w drugiej części. Na razie zostajmy przy tym. Odnaleziono naszego nowego przodka. Kolejnego nieznanego dotąd przodka człowieka, Australopithecus sebida. Ciekawe, co to jest. Nie wiem, teraz już nie będziemy tego zgłębiać, bo czas tutaj nam się wyczerpuje. Zaraz zmierzamy do drugiej części. I jeszcze jedna informacja. Biodrukarka do natryskiwania komórkami skórnymi. To jest takie urządzenie, które umożliwia osobom, które na przykład właśnie przeżyły wypadek i zniszczyła im się ta warstwa ochronna skóry.
Poparzenia,
tak, tutaj mogą właśnie mieć bardzo dobre zastosowanie. Znaczy osoby poparzone mogą się w ten sposób wyleczyć rany. Czyli poprzez natryskiwanie natryskiwanie komórek. Terapia jest tak skuteczna, że rany goją się w ciągu 3 tygodni. To w ogóle jest rewolucja nawet, powiedziałbym, w tej dziedzinie. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę zajrzeć do notatek, tam będzie odnośnik do tej informacji. No i cóż, i to już wszystko. Chwila muzyki. Zapraszam na drugą część dzisiaj na temat tego, o którym wszyscy mówią we wszystkich mediach, na temat wulkanów. And I witamy ponownie w drugiej części. Przypominam, że słuchacie audycji, która nazywa się Nauka XXI wieku. Publikowana jest w Radiu Wnet, radiownet.pl, i tam znajdziecie Nauka XXI wieku. Jest też publikowana jako podcast, więc można zapisać się na subskrypcję i taką wiadomość o nowej audycji otrzymać do swojego czytnika RSS-ów. Albo bezpośrednio całą audycję do iPoda swojego, czy do jakiegoś urządzenia przenośnego, w którym później możecie nas słuchać, no wtedy, kiedy macie na to czas i ochotę. A dzisiaj w drugiej części omówimy troszeczkę problem, o którym wszyscy od dawna głośno mówią, na temat wulkanu, który no w sumie w życiu takiego wulkanu to nic nadzwyczajnego się nie stało. On po prostu tak żyje, że co kilkaset lat wybucha. Ale to jest oczywiście nie bez przyczyny. Tylko u nas to zamieszanie spowodowane jest głównie tym, że akurat wiatr wiał z tamtego miejsca w kierunku Europy i wszyscy no, mieliśmy poważne komplikacje z tym, że właśnie zakłócił nam normalne życie. Ale w życiu wulkanów jest to zupełnie normalne zjawisko, że one wybuchają, że one powstają. Ziemia jest cały czas w trakcie tworzenia się. Nie jest tak, że już jesteśmy zimną jakąś planetą, która krąży gdzieś tam w przestrzeni i jest ogrzewana tylko przez promienie słońca, bo cały czas pod tą taką cienką w sumie skorupką Ziemi, na której stąpamy, jest gorące jądro, które no, ogrzewa nas również od spodu. Gdyby Ziemię sobie wyobrazić jako no, kulę wielkości jajka, to właśnie to jajko jest tutaj dobrym porównaniem, bo każdy wie, jak wygląda jajko, które szczególnie jeśli świeżo się ugotuje, jest gorące i jeśli tą skorupkę jeszcze potłuczemy tak naprawdę na drobne kawałeczki, no i jeszcze musielibyśmy...
Nie za bardzo na drobne, na takie obszary powiedzmy, płyty takie.
No tak, no to mielibyśmy mniej więcej
Ziemię.
Pogląd na to, jak wygląda Ziemia, bo w środku jest płynna. Ta skorupka jest mniej więcej porównywalna z proporcją wielkości takiego jajka, czyli jest bardzo cienka tak naprawdę.
1/100.
Nam się wydaje, że ta promienia. Że skorupa ziemska no to jest właściwie bardzo gruba i że no nawet film był przecież do wyprawa do wnętrza Ziemi.
60 kilometrów, czyli...
60 kilometrów, 60 do 80 kilometrów, czyli jest no, wcale nie taka gruba. I co ciekawe, na każdy...
W stosunku do promienia, tak, który jest 6000 kilometrów.
6300, tak.
Tak.
I co ciekawe, na każdy kilometr w głąb rośnie temperatura o około 33 stopnie Celsjusza. Także to też właśnie jest pomysł na to, żeby czerpać energię, bo wystarczy wkopać się na te 1,5 kilometra i mamy bardzo gorącą wodę, którą moglibyśmy wyciągnąć z głębi, prawda? Ale dzisiaj rozmawiamy o czym innym. Skąd się bierze erupcja wulkanu? Jaką ma konstrukcję, jak to wygląda? I chyba sporo tych wulkanów jest w ogóle na świecie.
Warto może zwrócić uwagę na to, że istnieją różne rodzaje wulkanów. Są wulkany aktywne, są drzemiące i są zupełnie nieaktywne, wymarłe w pewnym sensie. No więc ten, który ostatnio, to jest aktywny, który wybuchł. No te mniej aktywne to jest właśnie na przykład Wezuwiusz, który jest mało aktywny chwilami.
We Włoszech.
Tak, we Włoszech. Ten, który spowodował zagładę miasta przy wybuchu, który może w każdej chwili wybuchnąć.
On tam dymi od czasu do czasu.
Tak. Jest Etna jeszcze na Sycylii. No i w przeszłości niektórzy wiążą właśnie te plagi egipskie, które miały miejsce i które są opublikowane, znaczy się, o których wspomina Biblia, to, że to było nic innego, tylko wybuch właśnie gdzieś wulkanu, który spowodował właśnie zaciemnienie przez 3 dni. Podobno w Egipcie akurat w tym kierunku wiał wiatr i słońce jak gdyby zgasło, prawda? A później była fala tsunami być może. Znaczy takie są domysły, prawda? Że to wszystko zostało spowodowane wulkanem. To jest tyle, co można jeszcze dodać.
Kilimandżaro chyba jest wulkanem właśnie w Afryce. Tak?
No tego nie wiem dokładnie, więc nie chcę tu strzelać, ale znaczy się na ogół te wulkany powstają przy ruchach tektonicznych właśnie tych skorupek jajka, bo tu nie jest do końca ta analogia dobra, dlatego że jeszcze trzeba by było dodać, że te poszczególne fragmenty tej potłuczonej skorupki mogą zachodzić wzajemnie na siebie i nacierać, prawda, pod wpływem jakichś zewnętrznych, znaczy nie zewnętrznych, wewnętrznych prądów termicznych, one się ciągle ścierają ze sobą, albo nachodzą na siebie, albo rozchodzą się, prawda? I w miejscach, kiedy nachodzą na siebie, to jedna warstwa wchodzi głębiej, druga na wierzch, ale powstają szczeliny i wtedy z tych szczelin wydobywa się ta lawa gorąca z wnętrza ziemi poprzez te szczeliny i to jest wulkan.
Ale ostatnio to w Chile się przesunęły płyty tektoniczne i to może zaskutkować tam w Islandii?
Właśnie jeśli chodzi o Islandię, to tutaj mamy do czynienia z innego typu wulkanem, który powstaje na skutek takiej powiedzmy anomalii termicznej, to znaczy w tym miejscu jak gdyby skorupa ziemska ma większe przewodnictwo cieplne i być może, że nawet jest cieńsza w tym miejscu i tam ta temperatura, znaczy te rozgrzana substancja jądra ziemi, tej dalszych głębszych warstw ziemi, tej płynne, ta taka anomalia termiczna sięga aż głąb, być może nawet do samego jądra, do samego centrum ziemi. I wydobywa się właśnie ona takim lejem, że tak powiem, na Islandii. Tam się właśnie cała podobno wyspa Islandia powstała właśnie poprzez działalność właśnie wulkaniczną. W tym miejscu jest jakaś dziura, że tak powiem, do pewnego stopnia, tak można powiedzieć. Dziura w każdym razie termiczna, jakaś przepuszczalność termiczna.
Bo jeśli wyobrazimy sobie
skorupy ziemskie,
jądro ziemi, czy wnętrze ziemi, które cały czas się obraca, to gdzieś te leje rzeczywiście muszą powstać, prawda? Jakieś zawirowania, które będą drążyć.
Same pole magnetyczne ziemskie musi wynikać właśnie z tego, że jest niejednakowa prędkość wirowania centrum tego jądra Ziemi i tego płaszcza i tych zewnętrznych warstw. Tak to mniej więcej wygląda. Także to, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio i co może się zdarzyć też w niedługim czasie, że ten wulkan jeszcze bardziej wybuchnie albo może zaniknąć, straci swoją aktywność, to właśnie jest nietypowy, że tak powiem, wulkan, który nie tyle powstaje, chociaż na Ziemi jest około 800 w tej chwili czynnych wulkanów. Są takie, które pod wodą, erupcja następuje pod głębinach oceanu, a są takie, które są na ziemi. I tych na ziemi jest około połowy w stosunku do wszystkich wulkanów na ziemi.
Mhm. Możemy polecić stronę Wikipedii. Właśnie tam jest tutaj jest opisane. Wulkan, wystarczy wpisać w Wikipedię i tu bardzo dużo jest informacji. Takich wydaje się bardzo szczegółowych i przydatnych. W ogóle Wikipedia jest zachwycającym zjawiskiem, prawda? Tworzona przez amatorów, ludzi, którzy robią to z pasji i naprawdę działa skutecznie. Wydawało się, że tam będzie dużo więcej jakichś śmieci, zakłóceń, a jednak funkcjonuje bardzo poprawnie. I tu może naprawdę dużo, dużo bardzo informacji na temat.
Można się dowiedzieć, jakie są najwyższe wulkany na Ziemi, we wszechświecie, na innych planetach, również są na naszym Księżycu. Kiedy występowały wielkie erupcje wulkaniczne, ileś tam, począwszy od 4000 lat temu, kiedy to zostało zanotowane.
No, Pompeje widzę w 79 roku zostały, nie w 1979, tylko w 79 roku naszej ery. Tak, i teraz odkopujemy to miasto.
Tak jest.
No i jeszcze jeden artykuł, który znajdziecie w notatkach na onet.pl. 4 wulkany, które mogą zagrozić światu. Tutaj jest taki dosyć duży artykuł na ten temat. To jeśli ktoś już szczegółowo chce się tym zainteresować, to zapraszamy. Celowo nie czytamy nazwy tego wulkanu islandzkiego, bo jest dosyć trudna do wymówienia. Nawet Islandczycy się śmieją strasznie z tych, którzy z tych
czytają
wszystkich tak, telewizji, które czytają bardzo nieudolnie.
Słuchamy nazwisk naszych.
Amerykanie, tak, tutaj są przodującym, że tak powiem, chyba narodem, który potrafi czytać wszystko, potrafi przeczytać. Tak, każdy język nie stanowi, żaden język nie stanowi problemu. Tak, no ja wolę uniknąć czytania. Wszyscy wiedzą, o czym mówimy, to w sumie tak. Zupełnie wystarczy. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć? No o uzyskiwaniu energii podczas erupcji to raczej byłoby dosyć trudne chyba, prawda? Bo chyba raczej się nikt nie zbliża nawet wtedy podczas takiej erupcji. Chociaż są tacy, którzy wchodzą do wulkanów, eksplorują je w trakcie nawet tych... Nawet tych niewygasłych, tych, które żyją. No nie podczas erupcji oczywiście, ale podczas ich spoczynku.
Te tak wody termalne, które właśnie się zagospodarowuje, tak. Też one często właśnie powstają w kraterach. Znaczy się ta temperatura podniesiona tych wód wynika z działalności wulkanicznej. I to mamy i na naszym terenie też, prawda, te Świerardów, Zdrój
no
czy inne.
No i mam znajomego właśnie, który korzysta z energii ze środka Ziemi, znaczy nie ze środka Ziemi, ale z wnętrza Ziemi, bo zainstalował sobie urządzenie, które właśnie pompuje mu wodę z głębi, nie wiem z jakiej głębokości dokładnie, ale to pewnie nie trzeba za dużo, bo jeśli mamy na Ziemi temperaturę 20 stopni, to jeśli pół kilometra przekopiemy, no to tam będzie temperatura już 35 stopni.
A są miejsca, gdzie dużo później znajduje się właśnie na skutek działalności tej wulkanicznej.
No, ale on właśnie coś takiego zainstalował i właściwie tylko używa energii elektrycznej do pompowania. Natomiast ciepłą wodę uzyskuje z podgrzania tej przepływającej wody. I wiem, że hotel Las na przykład w Szklarskiej Porębie, koło Szklarskiej Poręby, jest właśnie zasilany cały przez właśnie ten system, taki system. Mm-hmm. I to coraz częściej się używa takich systemów, które właśnie...
Czy to nie jest, że tak powiem, kryptoreklama hotelu Las?
Ja tam nie byłem, nikt mnie tam nie zapraszał, także chyba nie.
Nie, to mają bezpłatną reklamę.
Kiedyś w jakimś programie telewizyjnym
widziałem. Ja sam będąc w Szklarskiej Porębie, chętnie pójdę tam i zorientuję się, jak to wygląda.
No właśnie, to jest ciekawostka warto zobaczyć. Oni chętnie pokazują, oni chętnie udostępniają.
No, na pewno ma jakieś obrazki
nie
na
jest
ten
to,
temat.
Nie jest to zbyt opłacalne przy małym kompleksie, tak jak mój znajomy to zrobił. No nie wiem, może on inną technologię
zastosował.
Natomiast przy takim dużym obiekcie, jakim jest ten hotel właśnie pod Szklarską Porębną, to jest bardzo opłacalne.
Kaloryfery i tak dalej.
Mogą tak, zwłaszcza, że hotel trzeba ogrzewać niezależnie od tego, czy są goście, czy ich nie ma. No bo właśnie. Jeśli nie ma, no to trzeba też ogrzewać, żeby to się nie zepsuło. Żeby latem było kogo
no tak,
przywitać.
Ściany nie przemarzły i tak dalej.
Profesor Marian Kozielski, który jest moim tatą, dzisiaj był gościem programu. Nie wiem, o czym będziemy mówili za tydzień. Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu najbliższego tygodnia. I
raczej nie o wyborach.
Nie.
Tematy, bo to nie jest nauka
o tych tematach tak, nie rozmawiamy. Do usłyszenia.